Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Chwaluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. W nowym roku, w 2024, witają się z Wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński. Witamy także dzisiaj naszych gości, ministrantów z parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Kowalewie.
Króluj nam Chryste, z tej strony Adam.
Króluj nam Chryste, z tej strony Dawid.
Panowie, jakbyście mogli powiedzieć kilka słów od siebie, jak to się stało, że zaczęliście być ministrantami? Powiedzcie coś o sobie, może o swoich zainteresowaniach.
Ministrantem jestem od 12 lat, natomiast od około 5 lat jestem ceremoniarzem oraz uczestnikiem nie tylko życia liturgicznego w parafii, ale także w diecezji kaliskiej. Interesuję się naprawą telefonów, jestem na pierwszym kierunku studiów informatycznych, a ministrantem jestem dlatego, że po komunii poszedłem na kandydata i bardzo mi się to spodobało.
Z kolei ze mną było tak, że od praktycznie samego dziecka chciałem być ministrantem, ale zawsze się bałem, więc nie poszedłem, jak to większość chłopaków po komunii, na ministranta, tylko dopiero w czwartej klasie. I zdecydowałem się pójść na ministranta po koloniach z siostrami salezjankami z Pleszewa. Namówiły mnie, powiedziały, że nie mam się czego bać, więc spróbowałem i wiosną 2014 roku zostałem ministrantem. I od tego czasu byłem związany z parafią praktycznie tak na co dzień, bo starałem się być w kościele prawie codziennie. Oczywiście z czym byłem starszy, tym było to trudniejsze, szczególnie podczas szkoły średniej. Po 7 latach zostałem lektorem i tak jest do dzisiaj. Interesuję się sportem, koszykówką. Przez kilka lat grałem. Obecnie biegam. No i lubię przeczytać dobrą książkę z czasu do czasu.
Rzeczywiście Dawid i Adam są ministrantami, którzy uczestniczyli w jednym z pierwszych kursów organizowanych przez nasze duszpasterstwo i od tego czasu bardzo czynnie uczestniczą w życiu ministrantów diecezji kaliskiej, ale też trzeba zauważyć, że od samego początku rocznie biorą udział w pielgrzymce biegowej, gdzie no, pokonują ten dystans z Kalisza na Jasną Górę właśnie w intencji ministrantów, w intencji powołań. I tutaj takie zdolności sportowe, jak chociażby właśnie twoje, Dawid, są jak najbardziej przydatne, ale zaznaczyliście, że jesteście na pierwszym roku studiów. Myślę, że życie studenckie zupełnie inaczej wygląda niż życie ucznia podstawówki czy szkoły średniej. Powiedzcie, jak godzicie waszą posługę w parafii właśnie z tym życiem studenta? Pewnie jesteście rzadziej w parafii, ale czy znajdujecie czas na to, żeby stanąć przy tym ołtarzu?
To ja zacznę znowu. No moim zdaniem, spełniając obowiązek chrześcijański, jakim jest uczestniczenie w niedzielnej mszy świętej, no to nie jest rzeczą ciężką godzić pracę, czy tam studia, zainteresowania, z byciem tak zwanym ministrantem seniorem, do czego zachęcam też starszych kolegów.
No studia rządzą się swoimi prawami, zajęcia nie odbywają się o tak jak w szkole, od rana tam do popołudnia, tylko czasami zaczynają się późnym popołudniem i trwają do późnego wieczoru, więc nie jest to łatwe. Ale jak to nasz były proboszcz, ksiądz Wiesław Kondratowicz, mawiał, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na odpowiednim, więc staram się przynajmniej 2 razy w tygodniu być w kościele. Raz na służbie w dni powszedniej, później raz na jednej mszy niedzielnej.
No, dziękujemy właśnie za to piękne świadectwo, które myślę, że młodzi ludzie mogą sobie dzisiaj brać do serca, bo czasami jest tak, że w tym zabieganiu, myśląc, że trzeba się uczyć, trzeba wykonywać swoje obowiązki, bardzo łatwo jest zepchnąć Pana Boga na margines. A przecież pamiętamy też słowa Pisma Świętego, że no, jeżeli Pan Bóg nie wspiera naszej pracy, to daremny jest nasz wysiłek, więc to wszystko, co robimy, musi być przeplatane tą relacją z Panem Bogiem.
A jak wygląda wasza wspólnota ministrancka w parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Kowalewie? Ilu was jest? Ilu jest was ceremoniarzy, lektorów? Kto jest najmłodszy, najstarszy z ministrantów? Tak jakbyście mogli po kolei coś opowiedzieć.
No to jest nas około 20. Oczywiście liczba z roku na rok się trochę zmienia, bo ktoś dochodzi, ktoś odejdzie, ale tak oscyluje wokół 20 osób. Rok temu udało nam się zwerbować do ministrantów 7 chłopaków. Kilku z nich jest z 6 klasy, chyba bodajże dwóch, a reszta właśnie tak po komunii, a jeden najmłodszy ministrant, Ksawer, miał wtedy lat 6. Obecnie chodzi do 1 klasy. No, spotykamy się regularnie, nie tylko na mszy świętej, ale również na różnych aktywnościach typu tam planszówki, w soboty najczęściej, ale też staramy się pomagać w parafii, czy to jakieś prowadzamy akcje liść, czyli tam sprzątamy wokół parafii, albo po prostu, kiedy nadchodzi czas właśnie świąt, czy to Bożego Narodzenia, sprzątamy kościół, dekorujemy choinkę.
Dobra, to ja tutaj opowiem. Dopowiem, że w naszej parafii mamy dwóch ceremoniarzy, na ten moment dwóch lektorów, ale nie można pominąć naszych lektorek, których jest aż, o ile się nie mylę, 5. No
dokładnie.
I rzeczywiście około 20 ministrantów, ale to razem ze mną, Dawidem i ceremoniarzem Sebastianem.
No tutaj właśnie trzeba zaznaczyć, że liturgiczna służba ołtarza to nie tylko ministranci, ale też wiele innych osób, które angażują się w liturgię w naszych parafiach i wśród nich właśnie są świeckie osoby, które czytają Słowo Boże, dorośli, czy to lektorzy, czy po prostu osoby czytające bez takiego błogosławieństwa, a wśród nich też i kobiety, i dziewczyny, które to Słowo Boże proklamują. Więc też pięknie, że w tej parafii jest takie poczucie tej odpowiedzialności za liturgię, że liturgia nie jest czymś, na co tylko przychodzę, ale w co się angażuję w taki sposób osobisty poprzez pełnienie jakiejś funkcji liturgicznej.
Wasza parafia jest też dosyć nietypowa, bo macie pewien ośrodek. Tutaj może powiedzcie wy lepiej, o jaki ośrodek chodzi i dlaczego to powoduje, że wasza parafia ma jakieś takie nowe doświadczenia.
W naszej parafii znajduje się ośrodek duszpasterstwa trzeźwości, do którego przyjeżdżają księża na terapię. I co? Z doświadczeń, jakie spotykamy, no to na pewno ciekawe kazania, świadectwa, przeżycia księży, bo jak wiadomo, alkoholizm to nie jest tylko upodobanie jakieś, to jest tak naprawdę choroba, z którą ci księża się zmagają, z którą walczą. Tak jak każdy z nas, każdy jest człowiekiem i każdy ma prawo walczyć ze swoimi słabościami. Dlatego tych księży tutaj szanujemy, nikt na nich nie patrzy z góry i cieszymy się z każdego księdza, który do nas trafia, bo to tak naprawdę cegiełka do tego, by świat był lepszy.
Dziękujemy właśnie za to doświadczenie i rzeczywiście no, piękne świadectwo ze strony tych osób, które no, doświadczone tą chorobą alkoholową, chcą podjąć walkę, chcą walczyć o to, o ten dar, jaki został im złożony w darze kapłaństwa i chcą być wiernym tym kapłaństwu, podejmując właśnie terapię.
Już za moment będziemy przechodzili do drugiej części naszej ministranckiej audycji, ale póki co jeszcze wróćmy do tego, co było, co mogliśmy w ostatnim czasie przeżyć, czyli do świąt. Powiedzcie, jak wyglądały te święta u was w waszym gronie, jakie przeżyliście?
U nas jak co roku świętowanie Bożego Narodzenia zaczynamy od wspólnego sprzątania kościoła i dekorowania go. Zbieramy całą ekipę wraz z lektorkami i bierzemy się do działania. Zazwyczaj zajmuje nam to z kilka dobrych godzin w tym roku, natomiast prawie cały dzień spędziliśmy w kościele, bo oprócz standardowych czynności mieliśmy jeszcze do posprzątania praktycznie cały obręb kościoła. No, śnieg nie wytrzymał do świąt, więc ukazały się liście, trzeba było je ładnie pograbić, wywieźć na kompostownik. Więc no, początek świąt mieliśmy dosyć intensywny. Później spotkaliśmy się na spotkaniu opłatkowym. Też było bardzo przyjemnie. Śpiewaliśmy kolędy, pomaliśmy się opłatkiem. No a sama pasterka była zwieńczeniem, bym powiedział, tego czasu przygotowania i oczekiwania.
Czyli u
Sam...
was w waszej parafii ten opłatek ministrancki odbywa się przed świętami, tak?
Tak, u nas tak. Też ze względu na to, że funkcjonuje ośrodek i później trudno jest to wszystko spiąć ze sobą.
Ja tak się podzielę też swoim takim doświadczeniem z parafii, w której posługuję. Zwyczaj jest taki, że ten opłatek odbywa się zawsze w tygodniu między świętami a nowym rokiem, z tego względu, że uczniowie mają wolne od szkoły, jest to możliwe, żeby spotkać się właśnie w wspólnym gronie. Zawsze ten opłatek odbywał się na salce parafialnej. No, w tym roku ministranci moi się nie zmieścili. Mamy 65 ministrantów i zrobiliśmy właśnie taki opłatek ministrantów i chórzystów, bo mamy też parafialny chór Głos Serca i właśnie jako służba liturgiczna ołtarza, ministranci, chórzyści, pan kościelny, spotkaliśmy się właśnie przy wspólnym stole, wspólnie śpiewaliśmy kolędy i te 80 osób zgromadzone w jednym miejscu bardzo takim budującym obrazem kościoła były. Bardzo tak jakoś mnie urzekło to, że jest mnóstwo tych ludzi, którzy się angażują w tą liturgię w naszej parafii.
Bo chciałem dopowiedzieć, że warto też wspomnieć, że ten opłatek był też związany z tym, że mamy nowego proboszcza i po prostu jakby została przełamana taka bariera, jakby powiedzmy, że musi być ten opłatek po świętach, czy tam między świętami. I też to wynikało też z tego, że ksiądz od razu po świętach tak naprawdę wyruszył z kolędą. Więc chcieliśmy się spotkać szybciej niż później.
No właśnie, pięknie. Pozdrawiamy z tego miejsca zarówno księdza Wiesława, seniora, jak i księdza Krzysztofa, obecnego proboszcza parafii Kowalew.
Teraz przechodzimy do kolejnej części naszej audycji. Poznamy kolejną księgę, a mianowicie obrzędy chrztu.
Tak, obrzędy chrztu są księgą liturgiczną, która ministrantom powinna być znana, dlatego że często właśnie w czasie liturgii mszy świętej ten chrzest jest udzielany. Z tego względu właśnie postaram się pokrótce omówić tę księgę. Jeżeli weźmiemy do ręki tą księgę, ona jest koloru zasadniczo niebieskiego, ta najnowsza wersja jest w kolorze niebieskim, to na samym początku znajdziemy dokumenty, które wprowadzają do użytku, dopuszczają do użytku tę księgę i później po tych wszystkich dekretach, dokumentach jest ogólne wprowadzenie teologiczne i pastoralne, czyli wyjaśnienie, czym jest Chrzest Święty, jakie są zadania rodziców chrzestnych, jakie są zadania szafarza, kto może być tym szafarzem. I zaraz po tym wprowadzeniu jest siedem kolejnych rozdziałów. Niby Chrzest Święty jest no, sakramentem, który myślę, że każdy z nas widział, jak jest udzielany, ale może on mieć różne formy. Mianowicie za pierwsze dwa rozdziały to chrzest dzieci poza mszą świętą. Pierwszy rozdział chrzest wielu dzieci, drugi rozdział chrzest jednego dziecka. Zasadniczo ten chrzest święty powinien być udzielany w zgromadzeniu Kościoła podczas Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej, bo to niedziela jest świętowaniem zmartwychwstania Chrystusa. I dlatego nowy członek Kościoła zostaje przyjęty do wspólnoty właśnie w licznej obecności członków tej wspólnoty. I dlatego zasadniczo powinno się tego chrztu udzielać na mszy świętej. Zdarzają się jednak sytuacje, że ten chrzest jest udzielany dodatkowo poza mszą świętą i wtedy te dwa pierwsze rozdziały pouczają właśnie, w jaki sposób tego sakramentu udzielać. chrzest poza mszą świętą zasadniczo nie różni się niczym od tego sakramentu udzielanego w czasie mszy świętej, poza tym wyjątkiem, że nie składa się ofiary eucharystycznej. Rozpoczyna się modlitwa od krótkiego wprowadzenia, potem jest ten obrzęd przyjęcia dziecka, wypowiedzenie jego imienia, prośba rodziców o chrzest, są czytania, krótkie kazanie, potem modlitwa powszechna, dalsze obrzędy chrztu świętego i po samym chrzcie może być udzielona komunia święta, udzielana jest błogosławieństwo. Czyli nie ma tej ofiary eucharystycznej, z którą jest połączony obrzęd chrztu świętego. Trzeci rozdział mówi właśnie o chrzcie dziecka w czasie mszy świętej, więc myślę, że tutaj pamiętamy, że po procesji wejścia, po znaku krzyża i pozdrowieniu są te obrzędy wstępne, obrzędy przyjęcia dziecka. Później przebiega liturgia słowa, na zakończenie której po homilii jest modlitwa powszechna, używana z rytuału. Następnie po modlitwie powszechnej jest modlitwa z egzorcyzmem o uwolnienie dziecka spod mocy grzechu pierworodnego. Później wyznanie wiary rodziców i chrzestnych, sam obrzęd chrztu świętego, którym kapłan polewa głowę dziecka wodą chrzcielną i tutaj ministranci właśnie też przy tym chrzcie asystują. Następnie namaszczenie olejem krzyżma świętego, nałożenie białej szaty, zapalenie świecy chrzcielnej i dalsza część liturgii eucharystycznej. Co jest ciekawe, jedynym szafarzem chrztu świętego wcale nie musi być kapłan, biskup czy diakon. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie brakuje kapłana albo diakona i wtedy tego chrztu może udzielać katecheta, czyli osoba odpowiedzialna za takie przygotowanie wiernych właśnie pod nieobecność kapłana. W naszym kraju jakoś nie spotykamy tego jeszcze tak często, ale w terenach misyjnych czy w terenach, gdzie brakuje kapłanów, są właśnie osoby, które na tyle, na ile mogą, zastępują kapłana w tych czynnościach liturgicznych. Kolejna taka sprawa to chrzest dziecka, które jest zagrożone niebezpieczeństwem śmierci. I tutaj też zdarzają się takie sytuacje, że na przykład po porodzie dziecko jest w ciężkim stanie w szpitalu i ten chrzest może być udzielony przez jakąkolwiek osobę. Co ciekawe, nawet ta osoba nie musi być wierząca, ale musi mieć intencję, że chce w tym chrzcie czynić to, co czyni Kościół. Jeżeli dziecko jest w niebezpieczeństwie śmierci, opuszcza się cały rytuał chrztu świętego, który znamy z tych obrzędów ze mszy świętej i wystarczy, że dana osoba w obecności rodziców i co najmniej jednego chrzestnego polewa głowę dziecka wodą. Nie musi to być woda poświęcona, nie musi to być woda chrzcielna. Wystarczy zwykła woda i polewając tą głowę dziecka wypowiada formułę ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I ten chrzest jest wtedy ważny. To dziecko, jeżeli by zmarło, umiera jako dziecko ochrzczone, jako dziecko, któremu chrzest zgładził wszelkie jego grzechy, z tym grzechem pierworodnym właśnie szczególnie. Natomiast i o tym nam mówi kolejny rozdział, piąty rozdział tej księgi chrzcielnej. Natomiast może być taka sytuacja, że daj Boże takiemu dziecku, które zostało ochrzczone w niebezpieczeństwie śmierci, poprawia się. Stan zdrowia ulega poprawie, to dziecko wraca do domu i wtedy rodzice już nie chrzczą drugi raz tego dziecka, dlatego że chrzest jest sakramentem niepowtarzalnym, nie można tej czynności powtórzyć, ale ma miejsce obrzęd dopełnienia chrztu. I o tym traktuje szósty rozdział Księgi Obrzędów Chrztu Świętego, zatytułowany Przyniesienie do Kościoła Dziecka Już Ochrzczonego. Czyli kapłan już nie polewa drugi raz głowy dziecka wodą chrzcielną, ale dopełnia te obrzędy właśnie przez namaszczenie krzyżmem świętym, przez nałożenie białej szaty, przez zapalenie świecy chrzcielnej. I taki ostatni rozdział, siódmy rozdział tej księgi to czytania biblijne, czytania, które ukazują wolę Pana Boga względem każdego człowieka, właśnie to powołanie do zbawienia, które przypominają o tym wybraniu i przymierzu z Panem Bogiem, które ukazują też Chrystusa jako tego, który działa w Chrzcie Świętym, który daje zbawienie, który sam też przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Więc tyle pokrótce o obrzędach Chrztu Świętego. Myślę, że w każdej parafii te obrzędy są. Ministranci mogą zapytać, czy księdza proboszcza, czy pana kościelnego, o to, gdzie taka księga się znajduje. Można ją sobie przejrzeć na spokojnie, poczytać te teksty. Po to też, by zwłaszcza w czasie mszy świętej, kiedy ten chrzest jest udzielany, móc ze spokojem dobrze posługiwać, wiedząc, w którym momencie należy podać krzyżmo święte, w którym momencie należy podać wodę do chrztu, w którym momencie należy, nie wiem, wytrzeć głowę dziecka właśnie po samym momencie chrztu. Jeżeli studiujemy te księgi, czytamy nie tylko te teksty pisane czarną, grubą czcionką, ale też właśnie ten drobny tekst kolorem czerwonym, czyli te podpowiedzi, w jaki sposób co się dokonuje, to wtedy ze spokojem możemy asystować przy tym sakramencie, wiedząc, że no, to dla nas nic nowego, bo przeczytaliśmy to ze zrozumieniem, wiemy co po czym następuje i możemy być taką prawą ręką kapłana, który tego chrztu udziela.
I na sam koniec, drodzy ministranci, drodzy słuchacze, chcielibyśmy powiedzieć, a właściwie zapowiedzieć nowinki, które czekają nas w najbliższym czasie w naszej wspólnocie diecezjalnej ministrantów, to znaczy służby liturgicznej.
Styczeń jest miesiącem takim dość intensywnym, jeżeli chodzi o życie parafialne, dlatego że jako kapłani odwiedzamy naszych parafian w domach z wizytą duszpasterską, z kolędą, dlatego też w tym duszpasterstwie służby liturgicznej w styczniu za dużo się nie będzie działo. Ukazała się ministrancka nowina, najnowszy numer, który dotarł wraz z pierwszą niedzielą stycznia do naszych parafii. Zachęcam do tego, aby przestudiować te teksty, które zostały tam umieszczone, kolejny kolor liturgiczny, tym razem fioletowy, a także relacja z dwóch ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w naszym duszpasterstwie. Natomiast wybiegając trochę w przyszłość, już zapowiadając do przodu, chciałbym zachęcić do udziału w rekolekcjach ministranckich na nartach, które odbędą się od 10 do 17 lutego w Gliczarowie Górnym. Czas modlitwy, czas refleksji nad Bożym Słowem, ale też czas, w którym możemy spędzić na sportowo, przy jeździe na nartach, na snowboardzie, w którym też będzie można się nauczyć tej jazdy, jeżeli ktoś chciałby się nauczyć, a jeszcze nie umie. Więc serdecznie zachęcam do zapisywania się, do wzięcia udziału w tych rekolekcjach, a myślę, że pod koniec lutego rozpoczniemy drugą serię naszych rejonowych zjazdów ministranckich. Postaram się dotrzeć do kolejnych dekanatów po to, aby wspólnie modlić się, wspólnie poznawać nasze duszpasterstwo i zachęcać do takiego czynnego uczestnictwa w życiu tego duszpasterstwa.
I na sam koniec chcielibyśmy Wam życzyć tej wytrwałości w służbie na nowy rok, byście kolejny już rok, tym razem ten 2024, spędzili blisko ołtarza, blisko Pana Boga we swoich wspólnotach i parafialnych, i tej naszej diecezjalnej. Księże Mateuszu, jeszcze coś ksiądz doda może do życzeń?
No właśnie, tak może dodam, że w sumie nikt z nas nie wie, co ten 2024 rok nam przyniesie, czy w takim życiu osobistym, czy w życiu duszpasterstwa. Przed nami to jest zakryte, przed Panem Bogiem to już jest jasne i dlatego myślę, że musimy się trzymać blisko Pana Boga po to, by On przez tą niewiadomą nas prowadził. Bo jeżeli jesteśmy blisko Niego, nie musimy się niczego obawiać, możemy śmiało iść do przodu, bo wiemy, że ten, który nas prowadzi, wie, dokąd prowadzi. I tego nam wszystkim życzę, abyśmy dali się poprowadzić Panu Bogu przez ten rok.
Czyli na koniec dziękujemy ministrantom z parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Kowalewie, Adamowi i Dawidowi. Żegnają się także z Wami Wasi prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Jeszcze.
służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.